Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz będziemy spoglądać, szanowni państwo, w stronę nauki. Zbliża się święto nauki, to znaczy to święto, które sprawia, że możemy przyglądać się rzeczom, które pomagają nam w rozumieniu świata i słuchać ludzi, którzy naprowadzają nas i tłumaczą te różne, często skomplikowane wątki. W studiu jest już Łukasz Kwiatek, redaktor działu Nauka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dodam także filozof i kognitywista z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, zainteresowany dwiema najbardziej niezwykłymi cechami ludzkiej natury, językiem i moralnością. A ja jestem ciekaw, czy ty pamiętasz, kiedy zacząłeś zastanawiać się nad tym, jak wiele małpy znajduje się w człowieku i jak wiele człowieka znajduje się w małpach. Kiedy ten temat cię
mniej więcej pamiętam, bo studiowałem filozofię i gdzieś tam na trzecim roku, gdy zaczynaliśmy już takie tematy filozofia przyrody ożywionej, filozofia umysłu, przeczytałem taką książkę Petera Jardenforsza, takiego szwedzkiego kognitywisty, jak homo stał się sapiens, o ewolucji człowieka. Wcześniej interesowałem się biologią, chyba nawet licencjat napisałem, jakiś on miał związek z kosmologią, chociaż się na niej kompletnie nie znałem. Wychowałem się trochę na książkach bardziej takich biologicznych, ewolucyjnych, ale no, tam nie było dużo, w książkach między innymi Richarda Dawkinsa, ale nie było w nich dużo o małpach. Natomiast u Jardenforsza przeczytałem, to była taka opowieść, fascynująca książka, opowieść o milionach lat ewolucji umysłu od bardzo prymitywnych stworzeń do bardzo złożonych i te rozdziały o małpach mi najbardziej zafascynowały. Tam się w ogóle z tej książki dowiedziałem, że żyją małpy, wtedy jeszcze żyły małpy, teraz już jest ich garstka, które uczono języka takiego jak ludzi, jakimi się ludzie posługują. I to jakoś sprawiło, że zacząłem więcej czytać na ten temat, interesować się tym, jak te próby nauczenia szympansów komunikacji takiej, jaką się ludzie, taka jak wygląda właściwie u ludzi języka angielskiego, języka migowego, takiego języka obrazkowego, który byłby wzorowany na języku mówionym, więc tego typu próby mnie bardzo zaciekawiły. Moralnością się zainteresowałem, ewolucją moralności nieco później pod wpływem też książek popularnonaukowych. Frans de Waal, już nieżyjący prymatolog holenderski, który pracował przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych. On stworzył właściwie całą taką dziedzinę badań nad zachowaniami w cudzysłowie politycznymi u małp. On udowodnił, że małpy zawierają koalicje, że tworzą pewne sojusze po to, żeby osiągać cele w cudzysłowie polityczne, czyli żeby się wspinać po prostu po szkeblach drabiny społecznej.
Przy pomocy małpy łatwiej jest zrozumieć człowieka?
To na pewno. Nauka trochę tak działa, że mamy modele pewne i teraz jeżeli obserwujemy małpy i widzimy w małpach zachowania, które są bardzo podobne do zachowań ludzkich, no to zdecydowanie lepiej rozumiemy, kim my jesteśmy i jak na nasze zachowania, również polityczne czy moralne, patrzeć właśnie wiedząc o tym, że korzenie tych zachowań, czy jakieś zaczątki tych zachowań również znajdują się już u małp.
Zaczęliśmy od małp, ale chyba nie padło najważniejsze słowo dzisiejszego dnia i naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że pretekstem do tej rozmowy, która będzie rozmową nie tylko o małpach i ich związkach z człowiekiem, jest Copernicus Festival 2026. Jego tegoroczna edycja wystartuje już w najbliższy wtorek. To będzie 19 dzień maja. Wszystko potrwa do 24 maja. Zjadą się do Krakowa jak zawsze w tym czasie naukowcy, naukowczynie z całego świata, którzy będą państwu opowiadali o tych najciekawszych, często najbardziej nieoczywistych fragmentach naszej rzeczywistości, których badaniu poświęcili często całe swoje życie. Złożoność to jest to hasło, które wam towarzyszy. Ja mam takie doświadczenie, że kiedy człowiek zaczyna zagłębiać się w jakąś dziedzinę wiedzy, to orientuje się, że ona jest bardzo złożona, a ta złożoność sprawia, że wszystko staje się dużo bardziej skomplikowane. A wasz festiwal kojarzy mi się głównie z tym, co nazywamy popularyzacją nauki, czyli te rzeczy trzeba skomplikowane rzeczy podać w taki sposób, żeby to było złożone, ale proste. Jaka jest recepta na to?
Zapraszanie odpowiednich gości, chyba nam się to udaje. Rzeczywiście zapraszamy naukowców z różnych ośrodków badawczych. Mamy grupę zagraniczną. To będą wykłady wieczorne o godzinie 19:45, codziennie od wtorku do niedzieli. Spotkania, wykłady wygłoszone w języku angielskim przez właśnie zagranicznych gości, tłumaczone symultanicznie na język polski, więc wszystkich zapraszamy, też tych, którzy nie operują, czy nie czują się swobodnie słuchając wykładów po angielsku. I to będą wykłady światowej sławy rzeczywiście uczonych, którzy mają ogromny wpływ na to, jak nauka się rozwija. Na przykład Hirania Paylis, profesor Hirania Paylis z Uniwersytetu w Cambridge, jedna z najważniejszych badaczek mikrofalowego promieniowania tła, które jest, wychodzi spoza, absolutnie poza swoją specjalizację, więc mam nadzieję, że kosmologzy nie będą się teraz krzywić, jak będę o tym opowiadał, ale to jest takie zdjęcie jakby, czy fotografia wielkiego wybuchu. Obraz wszechświata sprzed wielu miliardów lat, bodajże 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu, to promieniowanie tła zostało wyemitowane.
Czyli to jest opowieść o cofaniu się w czasie trochę,
tak,
o podróżach w
absolutnie.
Czasie.
I profesor Paylis, badając rozkład temperatury tego promieniowania, różnice w rozkładzie, odkrywa fundamentalne prawa, które rządzą wszechświatem. Bo w tym promieniowaniu, tak się uważa, zakodowana jest informacja o tym, skąd się wzięły galaktyki, skąd się wzięły gwiazdy. To drobne różnice właśnie, które my obserwujemy dzisiaj w temperaturze tego promieniowania, świadczyły o tym, że ten wszechświat bardzo młody był niejednorodny, niecałkowicie materia i energia były w nim rozłożone, więc to są tego typu tematy. Będzie naszym gościem też profesor John Hawkes i tu już wchodzę w dziedzinę, w której bardziej komfortowo się czuję. Paleantropolog i biolog, taki genetyk populacyjny. Paleantropologia jest dziedziną, w której bada się skamieniałości człowieka i próbuje się zrozumieć, jak ewolucja człowieka przebiegała na podstawie skamieniałości, ale my od parunastu lat jesteśmy też w stanie z tych skamieniałości, które często mają setki, czasem miliony lat, z tych młodszych skamieniałości, powiedzmy tam do kilkuset tysięcy lat, jesteśmy w stanie wydobywać fragmenty DNA. I to absolutnie zmieniło nasze rozumienie ewolucji człowieka, bo okazało się, że to już widzieliśmy nieco wcześniej, że taki obraz ewolucji człowieka, który mamy ze szkoły, większość z nas wyciąga, czyli że no, były tam jakieś małpki dwunożne, australopiteki, potem się pojawili pierwsi ludzie, homo habilis, który wyewoluował w homo erectus, potem się pojawił jakiś homo heidelbergensis, który dał początek neandertalczykom i ludziom współczesnym, no to ten obraz jest taki bardzo nieprecyzyjny, ponieważ wiemy dzisiaj, że wiele tych populacji występowało obok siebie równolegle.
Tak.
I było ich dużo więcej.
Pamiętam, że to było moje duże zaskoczenie po tym, jak książkę dla dzieci popularno-naukową, ilustrowaną zamieniłem na nieco bardziej skomplikowaną i się zorientowałem i dowiedziałem, że to wcale nie było tak, że to tak jak na tej ilustracji zostało narysowane, że właśnie, że to nie do końca w tę stronę i wtedy wszystko się zmienia. Takie mam wrażenie, że Copernicus Festival to jest trochę takie miejsce, na którym można trochę zweryfikować swoje utarte i oswojone sądy na temat rzeczywistości, bo to chyba też trochę o tym jest to powieść. Nie?
Dokładnie tak, właśnie. Taki jest cel festiwalu. Chcemy pokazać, jak wygląda obraz współczesnej nauki, co ta nauka mówi o świecie i jakie ona ma znaczenie dla naszego rozumienia rzeczywistości.
Łukasz Kwiatek jest naszym gościem w poranku Radia Kraków Kultura. Zapowiadamy dla państwa Copernicus Festival. W tym roku odbędzie się on pod tytułem i pod nazwą, hasłem Złożoność. Wrócimy do tej rozmowy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura.
A my wracamy teraz do świata nauki. Przeczytałem w bardzo kompleksowym programie dołączonym do Tygodnika Powszechnego, programie waszego festiwalu, że w ramach tej edycji, no to chyba towarzyszy wszystkim edycjom, będzie można wsłuchać się w echo najważniejszych współczesnych odkryć i debat naukowych. I zadam ci pytanie takie może najgorsze z możliwych, ale może ono nam coś uporządkuje. Ciekaw jestem, czy kiedy myślisz sobie o tych najważniejszych odkryciach ostatniego roku na przykład, może dwóch, trzech, to jest jakaś taka jedna rzecz, która twoim zdaniem jest najważniejsza, to znaczy wybijająca się no i przyciągająca uwagę z jakąś szczególną mocą.
Pewnie w różnych dziedzinach to wygląda różnie. Jestem kompletnym laikiem, gdy idzie o fizykę, ale tutaj z wieloma osobami, które rozmawiałem, wskazałyby, że takim najważniejszym odkryciem ostatniego roku właściwie jest odkrycie profesora Andrzeja Udalskiego o planety swobodne. Czyli planety, które nie są związane grawitacyjnie z żadną gwiazdą, tylko podróżują sobie przez przestrzeń jako tacy samotni pasażerowie. To absolutnie fascynujące zjawisko przyrodnicze. I profesor Udalski chyba 10 takich planet zaobserwował w ramach swojego projektu OGLE. Ja głęboko wierzę, że to kiedyś sprawi, nie wiem czy w tym roku, czy za parę lat, ale że w październiku profesor Udalski odbierze telefon ze Szwedzkiej Akademii w Sztokholmie. I przyniesie mu to odkrycie Nagrodę Nobla, bo wydaje mi się, że absolutnie na to zasługuje. Profesor Udalski będzie naszym gościem.
I będzie opowiadał o tych planetach.
Opowie między innymi o planetach. W projekcie OGLE, którym kieruję, to jest taki projekt, ta nazwa, rozwinięciem tej nazwy jest hasło eksperyment soczewkowania grawitacyjnego. Nie podejmę się wyjaśnienia, czym jest soczewkowanie grawitacyjne. Chodzi o to, że pod wpływem grawitacji coś dziwnego dzieje się ze światłem i obserwując to coś dziwnego jesteśmy w stanie, czy astronomowie są w stanie odkrywać właśnie planety, gwiazdy i tak dalej. Ale tak, mnóstwo nowych planet pozasłonecznych, które są związane z innymi gwiazdami, odkrył. To odkrycie rzuciło też światło na ciemną materię, ciemną energię, więc tutaj badania w ramach projektu OGLE, więc te wszystkie wątki pojawią się podczas wykładu pana profesora. Gdybym miał wskazać na odkrycie w paleoantropologii, w której jakoś jestem bliżej, do której jest mi bliżej tematycznie, jak już wspomniałem.
Czyli jesteśmy w świecie ludzi pierwotnych.
Tak, tak. To powiedziałbym, że takim najważniejszym chyba odkryciem, nie odkryliśmy nowego gatunku. Tych gatunków trochę było w ostatnich latach, bo tak z 10 lat temu odkryliśmy na przykład Homo naledi. Niesamowita rzecz to była.
Ja nie wiem, kto to jest.
Homo naledi to jest taki hominid, przedziwne stworzenie, bo to żyło to 300 tysięcy lat temu.
Okej.
Okay. Czyli w czasach, kiedy po Afryce chodzili już ludzie tacy jak my. I oni żyli na południu Afryki. Znamy ich z jednego miejsca na świecie, jaskini wschodzącej gwiazdy w RPA, bardzo niedostępna lokalizacja. Dzisiaj, żeby się dostać do miejsca, gdzie wylądowały zwłoki Homo naledi, trzeba się przekiskać przez bardzo ciasne szczeliny. Nie wiem, jak on się tam dostawał. Być może posługiwał się ogniem, bo trudno byłoby pomyśleć, że w ciemnościach gdzieś tam krążył po korytarzach jaskini. Dlaczego zwłoki tych istot tam trafiły? Być może to były jakieś rytuały pogrzebowe. W ogóle odkrywcy Homo naledi. I odkrywca Homo naledi, wspomniany już przeze mnie profesor John Hawkes, będzie naszym gościem.
I on, ten Homo naledi, przepraszam, że zadaję takie laickie pytania, ale on wyglądał jak bardziej jak australopitek, czy bardziej jak Homo sapiens?
To jest dobre pytanie, bo to było trochę pomiędzy.
Aha.
Niektóre części szkieletu były bardzo prymitywne, niektóre części szkieletu były bardziej nowoczesne.
Ale chodził prosto czy zgarbiony?
Chyba chodził prosto, ale byłby w stanie się bardzo dobrze wspinać po drzewach.
Owłosiony czy nie?
Tego nie wiemy na pewno, ale no, wydaje się, że raczej powinien być owłosiony. Owłosienie ludzie stracili raczej w późniejszym... Znaczy, może Homo sapiens już nie byli aż tak owłosieni w tym czasie. Być może już się ubierali i tak dalej. Tego nie wiemy do końca, bo szkielety nie zachowują oczywiście takich informacji. Wydaje się, że pewnie był dość ładnie owłosiony Homo naledi, przynajmniej tak na rekonstrukcjach jest przedstawiane. Co jest ciekawe, to, że był mały, niski. Wzrost poniżej 1,5 metra i niewielki mózg, trzykrotnie mniejszy od mózgu naszego. I co jest najbardziej ciekawe, właśnie, mamy małpoluda o małym mózgu, który być może grzebie zmarłych, który być może opanował ogień, który być może posługuje się narzędziami, który być może tworzył sztukę, bo te wszystkie w literaturze naukowej, te wszystkie tezy zostały postawione, czy hipotezy zostały postawione. One nie uzyskały jeszcze takiej powszechnej akceptacji w środowisku naukowym. Ale miałem okazję rozmawiać przed festiwalem z profesorem Hawksem, który powiedział mi, że właściwie to w ostatnim czasie odkryli coś, co zupełnie wywróciło mu do góry nogami myślenie o ewolucji człowieka związanego z Homo naledi. Nie powiedział mi jeszcze, co, bo ma zakaz wypowiadania się do mediów przed publikacją, ale obiecywał, że jeśli tylko ten zakaz minie na Copernicus Festival, to podzieli się tym odkryciem i zdaje się, że te daty tak się układają, że będzie mógł opowiedzieć o tym. Nie mam pojęcia, co to może być, bo powtórzmy, obrzędy pogrzebowe, to ta teza już była postawiona. Rytuały, jakieś właśnie sztuka naskalna, narzędzia. To co jeszcze możemy sobie wyobrazić u małpoluda, który ma 3 razy mózg mniejszy niż my? Nie wiem, jakiego rodzaju to może być odkrycie, które zmienia zupełnie myślenie o ewolucji człowieka.
Moja relacja dotychczasowa z małpoludami nie pozwala mi na spekulacje, niestety. Muszą państwo i my musimy poczekać na Copernicus Festival. No, tych spotkań będzie bardzo wiele. Może powiedzmy o takim szkielecie konstrukcji tego programu i tego festiwalu, żeby nasi słuchacze wiedzieli, czego się złapać. Jest taki cykl, który ja bardzo lubię. Od środka zaczynam. Ty to pewnie pięknie doprecyzujesz, który się nazywa Konfrontacje, w ramach którego często zderzają się dwie perspektywy dotyczące jakiegoś problemu i to jest, poza tym, że to jest ciekawe naukowo i merytorycznie, to też jest moim zdaniem opowieść o tym, jak dobrze by wyglądała komunikacja we współczesnym świecie.
Tak, no taki jest pomysł na to pasmo, żeby dwaj naukowcy, którzy się zajmują tym samym tematem z trochę innych perspektyw, trochę się z sobą pozgadzali, a trochę pokłócili i na przykład fizyk matematyczny i kwantowy Michał Eckstein będzie się kłócił albo zgadzał z Sebastianem Szybką, który jest kosmologiem relatywistycznym, na temat tego, jak wyglądają granice wszechświata, takie przestrzenne, czasowe, co my w tym wszechświecie jesteśmy w stanie odkryć, a moderował to wszystko będzie inny znakomity popularyzator nauki, Tomek Miller, który jest też fizykiem matematycznym i zajmuje się i kosmologią, i fizyką kwantową. Więc na trzech fizyków trochę inna perspektywa, każdy z nich ten sam temat. Będziemy mieć też konferencję.
Ja tylko wejdę ci w słowo i za chwilę powiesz o kolejnej konfrontacji, bo ja nawet sobie zaznaczyłem to, o której powiedziałeś przed chwilą, bo czasem są takie sytuacje, kiedy zaczyna się dotykać tematów naukowych, tej wielkiej nauki, kiedy zaczyna się czuć, że wyobraźnia nie nadąża za tym, co na przykład stoi w tekście, albo że pojawia się jakiś rodzaj osobliwego zmęczenia związanego z tym. Mam tam tak ilekroć właśnie zastanawiam się nad kwestią skończoności i nieskończoności i wprawia mnie w nieprawdopodobny zachwyt, że można to zbadać naukowo i jakoś sprowadzić do konkretu, a chyba to trochę o tym jest opowieść.
Tak, i trzeba przyznać, że i cała trójka, czyli Tomek Miller, Sebastian Szybka i Michał Eckstein są wybitnymi popularyzatorami nauki. Gdy idzie o fizykę, to jest krzołówka absolutna. Ich wykłady na naszym kanale, na kanale Copernicus, oglądają setki tysięcy osób, więc to nie jest moja odosobniona opinia, więc nie mogę się doczekać tego wydarzenia. Ale zacząłem mówić o tym też, że tak. Inna konfrontacja będzie na przykład, żeby dać państwu obraz z tego, o czym jest festiwal, będzie o mózgach. Milena Dabulewicz jest badaczką, profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest badaczką mózgu muszki owocowej. Profesor Aneta Brzezicka z Uniwersytetu SWPS bada mózgi człowieka, więc panie będą się zastanawiać nad tym, czy mózg mały różni się od mózgu dużego i czy to jest rzeczywiście tylko rozmiar, czy jakaś struktura organizacji. Dlaczego to jest tak, że my ludzkie choroby właściwie badamy na modelach muszki owocowej, na modelach chorób muszki owocowej, również choroby neurodegeneracyjne. Więc ten mózg muszki owocowej jest poniekąd kluczem do zrozumienia mózgu człowieka. Te konfrontacje poprowadzi dr Paweł Boguszewski z Instytutu Nęckiego, który też jest znakomitym popularyzatorem neurobiologii.
Ja myślę sobie, że muszą państwo zarezerwować sobie czas, chociaż jakiegoś jednego wieczora między 19 a 24 maja, to wtedy będzie trwał Copernicus Festival i te wszystkie fascynujące sprawy, o których opowiada Łukasz Kwiatek dzisiaj w poranku RKK, staną się dla państwa na wyciągnięcie ręki, przynajmniej ich potencjalne zrozumienie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Łukasz Kwiatek niezmiennie jest z nami o poranku w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy o programie Copernicus Festival. Złożoność to hasło, które będzie towarzyszyło wszystkim wydarzeniom w tym roku. No nie da się ukryć, że ta opowieść o programie, ja to bardzo lubię, ilekroć pojawia się ktoś tutaj właśnie z festiwalu, jest równocześnie pasjonującą opowieścią o tym, co niezrozumiałe często, a zrozumiałym być może. Zainteresował mnie taki punkt programu, a mianowicie opowieść o sieciach ekologicznych zależności i próba zrozumienia dżungli. Strasznie ciekawa sprawa, bo od razu przed moimi oczyma staje obraz tego lasu, taki może trochę poetycki, liryczny, jako, wiesz, jakiejś takiej, no takiego systemu całego, który często jest dla nas niewidoczny, bo często dzieje się też pod ziemią i to wszystko się ze sobą łączy, a niektórzy nawet przypisują temu magiczne zdolności i umiejętności.
Tak, no dżungla amazońska jest na pewno absolutnie tajemniczym miejscem. Jest tak. Chyba miejscem, w którym najwięcej jest, żyje różnych gatunków ze wszystkich ekosystemów. I profesor Marta Kolanowska od lat bada dżunglę amazońską i nie wiem jakim cudem, ale doszukała się tam 400 nowych, nieznanych wcześniej nauce gatunków roślin, około 400 albo nawet więcej. Nie wiem jakim cudem, bo wydaje się, że to jest wszystko zielone i jak tam dopatrzy się czegoś nowego, ale to o tym porozmawiamy z panią profesor Martą Kolanowską w paśmie Rozmowa.
I pasmo Rozmowa to jest kolejny element konstrukcyjny festiwalu, bo właśnie mówiliśmy o konfrontacjach, są rozmowy, no będą też wykłady, prawda?
Tak, wykładów będzie kilka rodzajów. Debiutuje w tym roku pasmo Rok w Nauce.
No właśnie, miałem cię o to zapytać. Mhm.
Pasmo Rok w Nauce debiutuje w tym roku na Copernicus Festival. Poprosiliśmy najważniejszych polskich, czy kluczowych polskich badaczy reprezentujących różne dziedziny o to, żeby opowiedzieli, co im osobiście najbardziej się podobało, najbardziej ich zaciekawiło, jakie odkrycie, jakie trendy naukowe w dziedzinach, które reprezentują. I na przykład profesor Paweł Golik będzie mówił o... On używa takiego określenia biokonstruktorstwo, które chyba w ogóle Lem wymyślił w swoich książkach. I biokonstruktorstwo, no to znaczy bardziej określeniem, które weszło do języka polskiego, jest biologia syntetyczna. Czyli projektujemy nowe organizmy. I profesor Golik zwrócił uwagę na to w swoim wykładzie, że w ostatnim roku osiągnęliśmy niebywały postęp w dziedzinie projektowania życia sztucznego. Projektowanie życia, czyli syntezujemy materiał genetyczny organizmów, które nie występują w przyrodzie, modyfikując je właśnie według własnych upodobań, korzystając też z pomocy sztucznej inteligencji i udaje się takie rzeczy już robić. Nie jesteśmy w stanie zbudować na razie jeszcze, nie jesteśmy w stanie zbudować komórki tak klocek po klocku, syntezując ściany komórkowe, czy błony komórkowe i poszczególne organelle, ale jesteśmy w stanie wziąć elementy komórkowe, które na przykład bakterii, opróżnić je z ich materiału genetycznego, wprowadzić nowy materiał genetyczny i sprawdzić, jak to wszystko się przebuduje. I tego typu procesy już się, tego typu zjawiska już się udają.
Do tego Roku w Nauce jeszcze wrócimy, ale skoro mówisz o życiu, to ja też zwrócę od razu uwagę na ten, myślę, istotny też element programu poświęcony sztucznej inteligencji. No bo skoro mówimy o projektowaniu życia, to w tym cyfrowym wymiarze niewątpliwie rozmowa o inteligencji no, zakrawa trochę, oczywiście nie w tym biologicznym wymiarze, ale na pewno ideowym i filozoficznym o to. I będziecie, jak rozumiem, opowiadać o tym, w jaki sposób układa się teraz relacja sztucznej inteligencji i postępu w tym zakresie z nauką, prawda?
Tak jest. I to będzie kilka właściwie wykładów. Profesor Piotr Sankowski dokładnie na ten temat opowie wykład w ramach kolejnego pasma, które debiutuje w tym roku na festiwalu. Pasmo laureatów grantów ERC. Tutaj krótka dygresja, bo pewnie nie wszyscy znają to pojęcie. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych to jest taka agencja grantowa, która przyznaje środki z Unii Europejskiej na badania. To są najbardziej prestiżowe granty, najbardziej pożądane przez naukowców w całej Europie. I gościmy wielu laureatów tych grantów. Zresztą będzie też specjalne pasmo adresowane do środowiska naukowego. Takie pasmo eksperckie, w którym laureaci tych grantów wyjaśnią, jak je pisać, jak je zdobywać, jak prowadzić doskonałe badania naukowe, więc tak część festiwalu może mniej dla zwykłych odbiorców, bardziej dla środowiska naukowego też została zaplanowana, ale właśnie w ramach pasma pasma, w którym wygłoszą wykłady polskie laureaci grantów ERC. Piotr Sankowski z Instytutu Ideas opowie o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia naukę. On twierdzi, że to nie jest tak, że sztuczna inteligencja już zastąpi naukowców, ale absolutnie z całą pewnością i z pełnym przekonaniem twierdzi, że naukowcy, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję, zastąpią tych naukowców, którzy ze sztucznej inteligencji nie korzystają.
To jest ciekawe, bo też pokazuje, jak bardzo zmieniło się nasze myślenie na ten temat przez ostatnie 2 lata, prawda? Kiedy wchodziły te sztuczno-inteligentne modele i pierwotnie pojawiała się, być może nie we wszystkich środowiskach naukowych, ale w przestrzeni publicznej, na pewno w środowisku kulturalnym duża panika. W tym momencie mówimy, że to jednak jest narzędzie, którego potrzebujemy i które naprawdę może przyspieszyć nasz postęp. A ciekaw jestem, czy skoro mówimy o tym postępie, który przyspiesza, czy będzie jakiś taki punkt programu, to trochę pytanie, które zadaję na ślepo, w ramach którego będzie można zwolnić i oddać się właśnie spokojnej, niespiesznej refleksji.
Myślę, że pasmo rozmowa będzie taką częścią programu, bo to rzeczywiście będziemy gościć ludzi, którzy mają wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, na przykład związanych ze swoimi doświadczeniami z wyjazdami albo z uczestnictwem w jakichś ciekawych eksperymentach. Profesor Marta Kolanowska, to już mówiliśmy, kawał czasu spędziła w Amazonii, opowie o tym, jak rozpoznawać tam rozmaite nowe rośliny, jak się nie zgubić i co w tej Amazonii piszcze. Profesor Wojciech Sady, to jest filozof, historyk nauki, historyk filozofii, filozof nauki, który ma absolutnie genialny kanał na YouTubie, swój własny, na którym opowiada o filozofii długimi godzinami, więc miłośników filozofii zapraszam na te wykłady pana profesora Wojciecha Sadego, a my go zapytamy w paśmie rozmowy o to, czy filozofia jest nam dzisiaj jeszcze potrzebna do czegokolwiek.
A jakie to jest ważne pytanie, ale to jest ważne pytanie. Super, że je zadacie.
Tak, więc to w paśmie rozmowa, to wydarzenie. W paśmie rozmowa również porozmawiamy z panią profesor Dorotą Gondy-Grosińską o falach grawitacyjnych. To może brzmi trochę strasznie, ale tutaj jakby zahaczka jest taka, że pan profesor brał udział w eksperymencie, który został nagrodzony Nagrodą Nobla. Eksperyment LIGO, który wykrył pierwsze fale grawitacyjne powstałe, czyli takie zaburzenia czasoprzestrzeni powstałe ze zderzenia 2 czarnych dziur. I pani profesor, która brała udział w tym eksperymencie, będzie nam mogła opowiedzieć trochę o kulisach też robienia tak wielkiej nauki.
Jak się zderza wielkie dziury, prawda?
Tak.
Poza tym, że te wszystkie wydarzenia, o których rozmawiamy i rozmawialiśmy dotychczas, będą też wydarzenia dodatkowe, to ja zawsze zaznaczam, bo to pasmo filmowe, ja zawsze bardzo lubię, w kinie Mikro będziecie pokazywać od 20 do 23 maja filmy. No właśnie, bo zazwyczaj to hasło festiwalu jest bardzo sprecyzowane, to znaczy bardziej sprecyzowane niż złożoność i wtedy układanie programu filmowego jest dużo bardziej oczywiste, a ta złożoność, no właśnie, to poza tym, że mozaika różnych odkryć, prawda, dziedzin nauki w jednym miejscu, no to nie wiem, czy jesteś autorem pasma filmowego, nie wiem tego, ale ciekaw jestem, na jakiej zasadzie te dodatkowe wydarzenia różne podporządkowywali się temu hasłu.
Wydaje mi się, że mogę na to pytanie odpowiedzieć. Mm-hmm. Nie jestem oczywiście autorem pasma filmowego. Tutaj moje koleżanki Sabina Janeczko między innymi dokonywała wyboru tych filmów, ale wydaje mi się, że idea jest dość prosta, bo takie podstawowe hasło, którym paradygmat złożoności, czy taka koncepcja złożoności, czy sposób myślenia o nauce przez pryzmat złożoności mówi, jest taka, że całość to jest coś więcej niż suma części. No, przykład w komórce, mamy te różne organelle, ale komórka to jest coś więcej, to jest współdziałanie tych organeli. I trochę tak jest z wydarzeniami na festiwalu, że festiwal to jest coś więcej niż lista wydarzeń w ramach, w programie po prostu, że te wydarzenia również z sobą rozmawiają i wydarzenia dodatkowe również z sobą rozmawiają, te kolejne filmy z sobą rozmawiają i one układają się w pewną opowieść. Sam program jest trochę, gdyby ktoś się przyjrzał, zwłaszcza od 2 do 6 dnia festiwalu, jest trochę taką opowieścią o przyglądaniu się rzeczywistości w trochę innej rozdzielczości, bo my zaczynamy, pierwszy dzień jest takim dniem wprowadzającym, nazwaliśmy go łamanie symetrii, pod takim hasłem się to wszystko będzie odbywać. Tam będziemy mieli trochę z różnych dziedzin, ale od 2 dnia festiwalu będziemy się kolejno przyglądać takim układom fizycznym, potem bardziej matematycznym albo ekonomicznym. Trochę inny rodzaj złożoności się pojawi. Potem będzie biologia, potem będzie psychologia i neuronauka, a na koniec będą relacje, czyli będzie społeczeństwo. Będziemy pytać o to, jak to jest być, jak staliśmy się my sami sobą, jak ludzie stali się sobą, ale też będziemy pytać o to, jakie były nasze interakcje ze środowiskiem. Mamy zaplanowaną rozmowę z panem profesorem Jarosławem Wilczyńskim, który jest badaczem mamutów, skamieniałości mamutów. I on będzie nam mówił o tym, jak ogromne cmentarzyska albo nagromadzenia kości mamutów, które pozostały w Europie z okresu takiej tak zwanej kultury grawerskiej 30-20 tysięcy lat temu mniej więcej. I przez 10 tysięcy lat w Europie się namnożyło takich nagromadzeń kości mamutów. I on otrzymał grant ERC na to, żeby zbadać, co właściwie to znaczy. Czy to ludzie polowali na te mamuty, czy mamuty wymierały, a ludzie sobie urządzali osady, bo obok tych nagromadzeń mamy mnóstwo śladów obecności ludzi. Czyli my nie wiemy, czy ludzie wybili te mamuty, czy wybijali i te mamuty były głównym składnikiem ich diety, mięsa mamutów, czy kości mamutów były jakimś takim bardzo wartościowym zasobem, który można było wykorzystywać twórczo i tam się właśnie było, był sens osiedlać. Tego typu badania pan profesor prowadzi.
A zatem, szanowni państwo, to wszystko będzie do państwa dyspozycji. Copernicus Festival, złożoność od 19 maja, czyli od najbliższego wtorku, do 24 maja w Krakowie. Pięknie opowiadał państwu o wszystkim Łukasz Kwiatek, członek zespołu Copernicus Festival. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.